Dużo ostatnio mówimy o tym, że jest bardzo ważne, na co patrzymy, na czym się skupiamy, w co wierzymy, jak wierzymy tak naprawdę. Czy opieramy nasze samopoczucie, nasze decyzje, na to, co robimy, czym się zajmujemy, na okolicznościach, czy patrzymy na tego, który jest twórcą wszystkiego, zasiada w niebie na tronie, zbawił nas, uratował nas i Jemu ufamy. Czy nasze podejście do Niego samego, do Boga, zmienia się w zależności od okoliczności, jakich doświadczamy, czy jest stabilne, ugruntowane na Jego Słowie, czyli na tym, jaki On prawdziwie jest. Te okoliczności definiują nas mocno. Urodzimy się z jakimś zaplanowanym potencjałem, rodzimy się z jakimś kodem genetycznym. Rodziców sobie nie wybieramy i naszych przodków i to gdzieś w nas jest, ale później doświadczenia, w taki sposób jesteśmy wychowani, to wszystko bardzo mocno kształtuje nas. Nasz charakter potrafi wyciągnąć to, co najlepsze i to, co najgorsze z nas tak naprawdę. I rzeczywiście, kiedy ogląda się, jak świat wygląda dookoła, każdy ma z nas swoją historię, ale kiedy ja przynajmniej patrzę na świat dookoła, to wydaje się, że ciężko jest żyć, nie patrząc na okoliczności. Ciężko jest czytać pewne teksty z Biblii, patrząc, widząc, jakie są okoliczności, w których żyjemy. My tu w Europie, często to powtarzamy, mamy bardzo dobrze i bardzo wygodnie w porównaniu do znaczącej ilości świata. Można było powiedzieć nawet, zresztą doświadczając rzeczy, których codziennie czytamy w internetach, czy w gazetach, czy słuchamy w wiadomościach, że nie ma sprawiedliwości, że gdzieś zdarzają się sprawiedliwe, dobre sytuacje, godne przekazania, ale w dużej mierze ludzie dookoła nas i my sami nie doświadczamy tej sprawiedliwości. Nawet ostatnio przekręcono zegar zagłady. Nie wiem, czy wiecie, że jest taki zegar zagłady. Jest zegar zagłady, w którym jak się dzieją, ktoś gdzieś zaplanował, co musi się wydarzyć, żeby jakie są zagrożenia, żeby świat został zniszczony i nas nie było na nim. Czeka apokalipsa. I ten zegar zagłady niedawno przesunięto z za 2:12, gdzie o 12 jest koniec, do za 1:12, tak symbolicznie. I rzeczywiście, patrząc na wydarzenia, które się działy na Bliskim Wschodzie ostatnio, na tę sytuację, niektórzy mogliśmy siedzieć i zastanawiać się, czy oby na pewno ten pokój, którego doświadczamy od tych kilkudziesięciu lat w Europie, rzeczywiście, czy to się utrzyma, czy zaraz nie będziemy tak samo zaskoczeni, jak być może zaskoczeni byli nasi przodkowie 100 lat temu. I w tym wszystkim rozmawiamy o tym, i o tym ostatnio Marek się dzielił, że chcemy patrzeć na Niego i karmić się Nim. I rozmawialiśmy o tym, co to znaczy karmić się Nim. I my jakby mamy taką decyzję, wierzę, że chcemy patrzeć na Niego, nie na okoliczności. Chcemy karmić się Nim, bo wierzę, że nikt nie chce tutaj być duchową szkapą. Jak sobie zobaczymy, jak wygląda szkapa, chciałem dzisiaj zaprezentować, ja mówię, jest obrzydliwa. I sam sobie pomyślałem, ja nie chcę być duchową szkapą. Nie chcę być i wierzę, że nikt nie chce zostać taką duchową szkapą. Ale wierzę, że można tak bardzo gdzieś się zapomnieć w pewnych sprawach, że można zostać też takim duchowym, przepraszam za, to się chyba nazywa eufinizm tak ładnie, grubasem, takim, wiecie, duchowa otyłość też jest rzeczą, która nas wierzących może doświadczyć. I wierzę, że żeby nie zostać ani duchową szkapą, tak się zastanawiałem, ani duchowym grubasem, trzeba się odżywiać i żyć tak jak Jezus. Nawet Marek pięknie zdefiniował, że spożywanie Jezusa, sobie zapisałem, spożywanie oznacza przyjęcie sposobu życia, postępowania. Jezus chce, mówiąc, żebyśmy się Nim karmili, chce, byśmy żyli, czuli, myśleli i postępowali jak On. Czyli mamy spożywać to, co On. I można sobie oczywiście powiedzieć, co mógł spożywać Jezus. Jest bardzo proste. Humus, tak? W tamtych okolicach, jak raz mi było dane być, codziennie był humus, ale wiemy, że to nie o to chodzi. Wiemy, że nikt nie chce być ani szkapą, ani grubasem. I dzisiaj chciałbym jeszcze pójść krok dalej i powiedzieć, co to znaczy jeszcze bardziej karmić się Jezusem. Co to znaczy w bardzo praktyczny sposób na podstawie historii, chociażby Gedeona, co to znaczy karmić się Chrystusem. Wierzę, że on, mimo że Chrystusa nie znał, doskonale wiedział, na czym to polega. Więc będziemy w Księdze Sędziów. Gedeon był, jak sobie zaraz przeczytamy, był praktykiem wiary, gościem, który absolutnie praktykował wiarę na pochybel, można by było nawet powiedzieć, okolicznościom. Nie tylko na przekór okolicznościom, ale totalnie przeciwko nim stanął. I mimo, że sam mógł sobie o sobie myśleć, że może nie tyle, że był szkapą duchową, ale co najmniej jakimś małym, nieznaczącym źrebakiem, który był najmłodszy, z najmniejszego rodu. To był taki czas, gdzie to jest pomiędzy historią Jozuego, który teoretycznie wszystkie plemiona z ziemi kananejskiej wytępił, jednak okazuje się, że nie wszystkie, a przed królami. To jest ten czas sędziów w naszej księdze zwanej Biblią. To jest ten czas, kiedy jest 12 sędziów. To jest, ich było więcej, ale jakby w księdze jest opisanych 12, jako też taka symbolika, że później mamy 12 plemion, mamy 12 apostołów, to oznacza pełnię, to oznacza pełnię i to oznacza jedność. I on w tych okolicznościach został spotkany przez Boga. Ta Księga Sędziów charakteryzuje się tym, że ona jest bardzo podobna. Wszystkie te historie to są historie takich żydowskich bohaterów, ich bohaterów. Żeby zostać sędzią, trzeba było pierw dokonać najczęściej wielkich dzieł bitewnych, walecznych. I w sytuacji, kiedy Izrael źle się postępował, Bóg powoływał takiego sędziego, który dokonywał tych wielkich walecznych dzieł i później miał autorytet do tego, żeby zarządzać w pewien sposób w imieniu Boga całym zgromadzeniem, rozsądzać, dowodzić w sytuacjach krytycznych. To byli tacy ich bohaterowie, tacy Avengersi tamtych czasów, kto oglądał różne filmy w kinach, ten wie, o czym mówię, którzy w pewnym sensie byli powołani, żeby dokonać wielkich dzieł, dużo wybitniejszych niż przeciętny człowiek jest w stanie dokonać. Takim Avengersem tamtych czasów był właśnie Deborah, o której wiele czytamy, Barak, Samson i właśnie numerem 5, piątym sędzią był Gedeon. Więc popatrzmy sobie na tą historię, ona jest w Księdze Sędziów, więc klasyczny scenariusz. Izrael żyje źle, jest im źle, przyjeżdżają, najeżdżają ich Madianici, okoliczności są okropne. Wtedy Bóg zaczął przemawiać do proroków, że przyjdzie ze swoim rozwiązaniem i w międzyczasie jest napisane tak, 11 werset. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod Debem Joasza. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy okazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział: za przeproszeniem, mój panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są wszystkie te twoje wielkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali: czy to nie Pan nas wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał szpody Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu: idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spośród władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał: za przeproszeniem, mój panie, czy mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najmniejszy wśród manasecytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Pan jednak zapewnił go: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. Gedeon wziął, wciąż był niepewny, proszę, powiedział: jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi jakiś znak. I prosi o znak, i potem prosi o drugi znak, żeby do tego czytał. I w końcu jest pewien moment, w którym Gedeon pojął w 22 wersecie, że to był anioł Pana, jak on już poszedł. Więc spróbujmy sobie wyobrazić tą scenę. Chowa Gedeon ze strachu przed najeźdźcami, którzy już wiele lat ich plądrują, czyli jest młody chłopak, czyli większość jego świadomego życia żyje w stresie, że najeźdźcy przyjeżdżają, mordują ich, zabierają żywność, więc trzeba ją chować. Jego dzieło było schować znowu gdzieś w winnicy to zboże. I nagle, i gdzieś wyobrażam sobie, za jego pleców pojawia się anioł Pana. Pojawia się, wyobraźmy sobie, nie wiem, może trochę lewituje, na pewno trochę świeci, taką scenę, jakby to nagrać w Hollywood, tak? Jakby to pokazać, że rzeczywiście anioł Pana się pokazuje, coś się pojawia. I on zaczyna z nim rozmawiać i ten do niego mówi: powstań, dzielny wojowniku. Jaki dzielny wojowniku? Najmłodszy z najmniejszego, chowający w strachu rzeczy przed tymi, którzy ten Bóg, który miał ich chronić, pozostawił, ponieważ są najeżdżani przez innowierców niedobrych pogan. Jaki dzielny wojowniku? Można było powiedzieć, że z niego szydzi. Więc Gedeon, taka jego cecha, powiedział: z całym szacunkiem, za przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, skąd to wszystko nas spotkało? Wyrzuca mu pretensje. Wyrzuca mu: jak to jest możliwe? W ogóle co ty do mnie mówisz? Jaki dzielny wojowniku? Szanowny panie, chyba sobie ze mnie żartujesz. Wtedy anioł pana powtarza mu: idź w sile, w jakim masz i tak dalej. On mówi: jakiej sile? Chcesz mnie posłać na śmierć? Można było powiedzieć, że nie wprost pyta. Co ty w ogóle ode mnie oczekujesz? Jak to jest możliwe? To rzeczy, które do mnie mówisz, są niemożliwe do wykonania. Co ty w ogóle ode mnie chcesz? Więc mówi, ja będę z tobą. Więc Gedeon mówi, dobrze, no okej, będziesz ze mną, tak twierdzisz, to uczyń mi jakiś znak. Więc to, że on go prosił, ten znak znaczy, że miał świadomość, że to jest jakiś, wiecie, nadprzyrodzony byt, że coś wyjątkowego się dzieje. I dopiero jak ten znak został potwierdzony, anioł Pana zniknął mu sprzed oczu, to Gedeon tak nagle się odsyka i mówi, ojacie, to był Bóg. To chyba rzeczywiście był on. Mówi, gdy Gedeon pojął, że to był anioł Pana, wykrzyknął, ach, mój wszechmocny Panie, przecież ja twarzą twarz oglądałem Boga. I zaraz tak jakby anioł Pana z tej zasłony niewidzialności wraca do niego i mówi, spokojnie będziesz żył. Ponieważ Gedeon wiedział, że nie da się oglądać Boga i przeżyć. Że to nie jest rzecz, która była dostępna dla nich, to była, mieli pełną świadomość, że kiedy spotyka się Boga, to można po prostu jakby umrzeć. Więc Gedeon dopiero po tym, jak on mu znika, ma świadomość, kogo tak naprawdę spotkał, ten mu mówi, nie umrzesz. Gedeon wtedy zbudował ołtarz Panu, nazwał go Panie z pokojem. Po dziś dzień ten ołtarz tam stoi. I później znowu ten anioł Pana mówi, dobrze, więc musisz dokonać pewnego dzieła, musisz zburzyć ołtarz Baala. Ustanawiają plan, Gedeon ma pomysł, jak to zrobić, więc bierze 10 sług ze swojego domu, robią to w nocy, ze strachu, żeby nikt nie widział, że to on, ponieważ jest napisane, bał się o swoje życie. Więc znowu prosi o jakiś znak, Pan mu ten znak potwierdza, Gedeon na następnej stronie już jesteśmy, decyduje się, że to zrobi. Więc w nocy zrobił to. I wiecie, jego imię znaczy burzący, ten, który burzy, to znaczy Gedeon. Więc rano budzą się Izraelici, widzą, że ołtarz Baala jest zburzony. Więc kto go zburzył? On chciał to zrobić w nocy, żeby nikt nie widział, że to on. Bał się tego, jaką konsekwencje mogą go spotkać. Bał się o swoje życie. I zadaje się pytanie, któż to zrobił, któż to uczynił, musimy go znaleźć. Okazuje się, że go znajdują. Dochodzą, kto to zrobił, że to jest Gedeon, syn Joasza. Tutaj Gedeon dostaje niespodziewaną pomoc od swojego ojca. Ojciec do nich mówi, słuchajcie, jeśli chcecie, ktoś z was chce stać w obronie Baala, to niech się lepiej od razu może sam zabije. Tak parafrazując, mówi, jeśli to jest Baal, jeśli prawdziwie jest Bogiem, niech sam walczy o swoją sprawę. Więc oni się rozchodzą, Gedeonowi nie staje się krzywda, dokonało się pierwsze dzieło. Później znowu Pan pochwyci Gedeona i mówi, zbierz wojsko, Gedeon zbiera wojsko, bo musimy wypowiedzieć wojnę Madianitom. Gedeon zebrał, mam zapisane, około 31 tysięcy ludzi. A o Madianitach jest napisane, że byli jak szarańcza. Później czytamy, że było ich 135 tysięcy. Czyli już proporcje były jak 1 do 4. Ale Gedeon prosi o jakiś znak. Pan mu mówi, za dużo jest was. Jak będzie was tak dużo, to się okaże, że zrobiliście to wy, a nie ja. Musisz odesłać. Więc mówi Gedeon, kto się boi, niech sobie idzie. I odchodzi 25 tysięcy z tych, których było. Zostało 9 tysięcy. Pan mówi, dalej was jest za dużo. Ja tak sobie wyobrażam, że Gedeon w tym momencie, no chyba już naprawdę żartujesz. Chyba już, jakby ja rozumiem, że udało nam się rozwalić ołtarzyk. Świetnie, uratowałeś moje życie, ale to już jest lekka przesada. Ich, jak widzimy, jest morze, jak szarańcza Madianitów. Nas zostało już jak 1 do 14. Co ty jeszcze ode mnie chcesz? Czy ty kompletnie zwariowałeś? Ja bym takie pytania zadawał, ale Gedeon posłusznie bierze, mówi, Pan mówi, ci, którzy w zależności tego, jak będą pić wodę, to w każdym razie zostaje ich 300. 300 z 31 tysięcy przeciwko 135 tysiącom. Myślę, że całkiem zasadne są Gedeona wątpliwości, w jaki sposób miałoby się to dokonać. W jaki sposób tych 300 ma stanąć tym okolicznościom, które absolutnie są większe niż jakikolwiek stratek. Nie ma takiego planu, nie ma takiej mocy, żeby to dokonać. Nie ma takiej możliwości, ale tych 300 jest gotowych to zrobić. I tutaj jest ciekawa rzecz, Bóg go wysyła do ich obozu, mówi, jeśli się boisz, jeśli chcesz sprawdzić, że to ja to robię, idź, zakradnij się do ich obozu i posłuchaj, co oni mówią. Kiedy Gedeon postanowił zakraść się do tego obozu, napisane jest 7 rozdział, 13 werset, mówi tak. Kiedy Gedeon podszedł, akurat jeden wojownik opowiadał drugiemu swój sen. Śnił mi się okrągły bochenek jęczmiennego chleba. Wtoczył się on do obozu Midianu i uderzył w namiot tak, że go przewrócił spodem do góry i namiot upadł. A jego towarzysz stwierdził, to nic innego jak miecz Gedeona. Nie towarzysz Gedeona, tylko ten Midianita. To nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg wydał Midian w ręce z całym obozem w jego ręce. Gdy Gedeon usłyszał opowiadanie o tym śnie oraz jego wykład, skłonił się przed Bogiem, wrócił do obozu Izraela i rozkazał: wstawajcie, Pan wydał obóz Midianitów w nasze ręce. Następnie podzielił swoich 300 ludzi na 3 oddziały, kazał im wszystkim zabrać rogi oraz puste dzbany, a do dzbanów kazał włożyć pochodnie. Potem powiedział: patrzcie na mnie i róbcie to, co ja. Idę na skraj obozu. Co ja zrobię? Wy róbcie. Gdy zadmę wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy wy także zadmijcie wrogi wokół całego obozu. Potem krzykniecie: dla Pana i dla Gedeona. Gdy więc Gedeon wraz z setką swoich ludzi dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie nastawiono warty, zadeli wrogi, rozbili dzbany, które mieli w rękach. Na ten znak zadeły wrogi pozostałe oddziały. Ludzie potłukli dzbany, chwycili w lewe ręce pochodnie, w prawe ręce rogi, by zatrąbić i zawołali: miecz dla Pana i dla Gedeona. Każdy stał się jednak na swoim miejscu wokół obozu, podczas gdy w obozie biegano, krzyczano i uciekano. A gdy zadęto w 300 rogów, Pan nastawił miecz jednego przeciw drugim i całym tym obozie, także w końcu wojsko rzuciło się do ucieczki, do Bet-Shita w kierunku Sereny, aż na skraj koło Tabat. Wtedy skrzyknęli się Izraelici, gonili ich, rozesłał gońców, żeby powiadomili inne plemiona izraelskie, żeby odcięli im dostęp do wody, dogonili ich i pokonali Midianitów. 300 na 135 tysięcy. 300 na 135 tysięcy przeciwnych wojsk. Potem czytamy, że Gedeonowi zostało zaproponowane przejęcie królestwa i czytamy, że był pokój na 40 lat, tak długo jak Gedeon jeszcze żył. To są dzieje Gedeona, powołanego źrebiątka podczas chowania zboża. To jest ten moment, tak się jakby ta historia w pewnym sensie kończy. Są jeszcze inne tutaj rzeczy, których sobie powiemy, ale tak sobie myślę, kiedy spojrzeć na Kościół, kiedy spojrzeć na to, w jakim miejscu jako Kościół w Polsce jesteśmy chrześcijański, w porównaniu do okoliczności, jakie mamy. Kiedy być może ty sam siebie stawiasz: dobrze, chciałbym żyć inaczej, chciałbym coś zrobić, chciałbym zrobić coś, co może mieć znaczenie, chciałbym zrobić coś, co Bóg rzeczywiście chce, żeby robić, ale okoliczności są tak okrutne, tak przytłaczające, tak niemożliwe do ogarnięcia po ludzku, jak mam cokolwiek z tym zrobić? Wiecie, czemu ja myślę, że Gedeon był bardzo dobrym praktykiem karmieniem się prawdziwym pokarmem? Jezus w Ewangelii Jana mówi tak: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Wyście do brat Jezusowy Jakub pisze w swoim liście, byśmy byli wykonawcami słowa, nie tylko jego słuchaczami. W pewnym sensie jest duża różnica, co jest pokarmem. Pokarmem przede wszystkim jest to, że kiedy czytamy tą historię, kiedy czytamy to, co jest w Słowie Bożym, pokarmem staje się to w prawdziwy taki sposób, żeby być fit chrześcijaninem, że tak to nazwę, kiedy zaczynamy wprowadzać to w życie, każdą jego część. To jest prawdziwym pokarmem. Pokarmem nie jest tylko to, że biorąc nawet przykład Gedeona, który by czytał o tych wszystkich dziełach, które stworzył Pan, które uczynił Pan, wywiódł z ziemi egipskiej, jak wspaniale, że to zrobił. Ja w to wierzę. Wierzę, że prawdziwym pokarmem było wypełnić wolę, czyli dokonać tego, o czym czytał, że jest możliwe do wykonania, mimo że po ludzku nie jest możliwe do wykonania. Prawdziwym pokarmem, mówi Jezus, jest moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. I teraz przejdziemy jeszcze raz przez tą historię i zobaczymy, że tak naprawdę ten pokarm jest absolutnie dla każdego. Jeśli był dla Gedeona, i tak naprawdę całą Biblię zobaczycie sobie, że to jest prawdziwy pokarm, który determinuje, że ktoś, kto go chce spożywać, wolę tego, który go stworzył, to jest życie, które warto mieć. Jeśli chcesz spożywać ten pokarm, który Bóg chce ci dać, czyli swoją wolę, to jest coś, co będzie napędzać twoje życie i będziesz zmianą dookoła siebie, niezależnie od okoliczności, a być może nawet na przekór okolicznościom, albo będziesz zmianą, która będzie mogła zmienić w imieniu Boga te okoliczności. Bo pierwsza rzecz jest taka, że przeważające siły. Może każdy sobie myśleć, co my możemy w zasadzie? Co my w zasadzie możemy? Albo co ty możesz? Urodzony Gedeon był w najmniejszym z domów, był najmłodszy i jeszcze w czasie okupacji. Tak naprawdę z jego perspektywy był praktycznie nikim. Niżej byli tylko słudzy. Był ostatni do jakiejkolwiek zaszczytów, był ostatni do jakiejkolwiek możliwości. Po ludzku za dużo się nie liczył. Więc każdy może sobie myśleć, że tak naprawdę w porównaniu do świata dookoła, kim ja sobie jestem, żeby Bóg mógł mnie powoływać. Okazuje się, że Bóg patrzy inaczej. On patrzy na potencjał, który jest w człowieku, a nie na to, w jakich okolicznościach, które być może życie go postawiło, ukształtowało w niefortunny sposób, aktualnie się znajduje. On widzi to, co jest w tobie złożone, to, co zaplanował, a nie to, co być może ty widzisz, że aktualnie jest twoją okolicznością. Jest jedna rzecz, że my patrzymy na okoliczności i próbujemy zdeterminować, co należy zrobić, jak się mam zachować i co z nimi. Modlimy się do Boga, żeby zmienił, a wierzę, że jednocześnie Bóg inaczej patrzy na nas, niż my sobie wyobrażamy. On właśnie patrzy na to, co zaplanował, kiedy cię tworzył w łonie matki, zaplanował sobie pewne rzeczy, tak samo jak w Gedeonie i w wielu innych bohaterach wiary, bo Gedeon jest wymieniony później w Nowym Testamencie jako bohater wiary, zaplanował pewne rzeczy, które być może tylko ty jesteś w stanie zrobić. Niezależnie od okoliczności, w jakich się znalazłeś. Więc on mówi do niego nie z perspektywy tego, co jest, ale z perspektywy tego, co widzi, co jest w nim w środku. Mówi, powstań dzielny wojowniku. Powstań dzielny wojowniku. I pierwsza odpowiedź Gedeona, i to jest jeszcze jego cecha, jest absolutna, bezpardonowa szczerość. Mówi, jak dzielny wojowniku? Gdzie ten Bóg? Gdzie to wszystko jest? I potem anioł Pana mówi mu, idź w sile, którą masz. Więc możemy sobie zadać pytanie, jaka była jego siła? No na pewno nie urodzenie. Na pewno nie armia, która za nim stała, bo Gedeon nie miał nikogo. Myślę, że na pewno nie bohaterstwo. Jedną z rzeczy, którą miał, którą wierzę, miał też Jezus, i która jest elementem karmienia się Jezusa, czyli byciem tak jak On, czuciem tak jak On, jest pewna frustracja na rzeczywistość, która jest dookoła. Tylko, że z tą frustracją, jak z każdą emocją, można zrobić dwie rzeczy. Można siedzieć i denerwować się i nie wiem, brać to słowo i czytać, o tak powinno być, a tak nie jest. Świat musi się opamiętać, to źle, tamto źle, ci niedobrzy, ci źle, tu deprawacja, tu tamto i wszystko źle. A my tu wiemy i tu jakby świat tylko chciał zobaczyć, jak to ma być, to wszystko by było dobrze. Ale z jakiegoś powodu świat nie widzi, więc niech się skończy, koniec, zagłada, czekam na Pana, bo nie wytrzymam więcej. I możliwe, że Gedeon mógłby też przejąć taką, gdyby tak nie spotkał Pana w tym czasie. Ale z tą samą frustracją, że jest źle, że jest niesprawiedliwość, że jest ból dookoła, że jakby pewne sytuacje, stan więzi międzyludzkich, stan, poziom, ile ludzie mają chorób psychicznych, ile mają problemów i potrzebują pomocy, rośnie wykładniczo. I ludzka medycyna nie radzi sobie, ilość chorób, która się namnaża, ilość wirusów, która się mutuje. W wszystkie okoliczności wydaje się, że świat nie nadąża za tym wszystkim. I można tą samą frustrację, ten sam ból, ten sam gniew i być może nawet nienawiść do pewnych zjawisk przekuć na siłę, w której Bóg cię wysłał. Wydaje się takie niechrześcijańskie przecież, ale o Jezusie jest tak samo napisane, że umiłował sprawiedliwość, ale znienawidził nieprawość. W Jezusie były te dwie emocje. Umiłował sprawiedliwość, a jednocześnie znienawidził dzieła diabła. I to jest miejsce, w którym być może każdy z nas może się znaleźć. Że są rzeczy, wierzę, które cię denerwują. Być może do tych rzeczy, żeby je zmienić, Bóg cię powołał. Nie tylko, żeby od nich uciec. Nie tylko, żeby mieć święty spokój, czyli Gedeon. Panie, ja mam już dość tych Midianitów, wyrwij mnie z tych Midianitów, zabierz mnie stąd. Nie. Być może właśnie po to, że te rzeczy cię denerwują, bo Bóg chce cię posłać do samego źródła. Być może po to cię denerwuje sąsiad, czy może po to cię denerwuje współpracownik, czy pewne określone zachowania. Może po to cię smucą pewne sprawy. Nie tylko po to, żeby szukać u Boga ucieczki od tego, ale może po to, że Bóg ci wskazuje, że to są rzeczy, że to jest siła, w której też możesz pójść. Może nie kochasz do końca tych ludzi. Może nie możesz tak sobie wykrzesać tej miłości, ale może w tej frustracji na zło dasz się posłać. A w międzyczasie wierzę, że też twoje serce się zmieni. Druga rzecz jest taka, że to jest Jego siła, nie nasza. Bóg mówi do niego, uda ci się, bo to ja będę z tobą. I przez te kolejne wydarzenia wszystko się dzieje, bo on był z nim. Że to nie musi się wydarzyć z nas, ale my musimy w tym aktywnie chcieć uczestniczyć. I nawet jak to jest ta sytuacja, gdzie, wiecie, myślenie Gedeona o Bogu mogło się zmienić w tym, tak sobie myślę, w tym bardzo krótkim momencie, kiedy on skapnął się, że to rzeczywiście jest Bóg. Mówi, Boże mój, to zaraz umrę, to rzeczywiście był Bóg. Ja właśnie pyszczyłem do Boga, ja właśnie rozmawiałem z Nim w sposób, zrugałem Go, zwyzywałem, można było powiedzieć, obarczyłem odpowiedzialnością za wszystkie rzeczy, stwierdziłem, że jest albo niekompetentny, albo niewiarygodny, skoro nam się dzieją te rzeczy. Wyrzuciłem to do siebie, a nagle zrozumiałem, że to był Bóg. No i Bóg z tej zasłony wyskakuje, spokojnie, nie umrzesz. Mówi, bo ja cię znam. Ja myślę, że Bóg woli tą szczerość niż udawanie, tak, tak, Panie, jesteś wspaniały, wszystko dookoła jest cudowne i ja przez wiarę tak będę funkcjonował. Ale w Gedeonie coś się zmieniło i zaraz po tym wydarzeniu wybudował ołtarz i to była jego inicjatywa, Bóg mu nie polecił tego, wybudował ołtarz, Pan jest pokojem. Pan jest pokojem. I to też ciekawe jest, zastanawiałem się, że możliwe, że czekasz, żeby Bóg mógł coś z tobą zrobić, aż się pojednasz z Bogiem w pewnych rzeczach. Może gdzieś ciągle coś nie działa. Ja wierzę, że w życiu Gedeona mogło bardzo dużo nie działać. Jak był skłonny do takiej szybkiej frustracji, wyrzucenia z siebie takiej porcji gniewu, nie wiemy jak żył. Nie jest napisane, że Gedeon, znany ze wspaniałego i mężnego życia, nagle zostaje powołany jako już taki wspaniały. I dopiero jest w pewnym momencie, gdzie buduje ołtarz, że Pan jest pokojem. Coś się w nim nieba. Coś się w nim zmienia, bo kiedy decydujesz się, żeby pójść za Jego głosem, kiedy decydujesz się, że dobra Boże, chcę, użyj mnie w jakiejkolwiek dziedzinie, w jakiejkolwiek sytuacji, to zdasz sobie sprawę, że nie możesz żyć na bakier z tym Bogiem, któremu chcesz służyć. Nie możesz żyć w grzechu i jednocześnie służyć Bogu, bo to będzie cię rozdzierać. I to by cię doprowadzi do miejsca pokuty i to cię doprowadzi do miejsca pokoju z Nim. Bo nie da się dwóm Panom służyć. I tak samo Gedeon buduje ołtarz, Pan jest pokojem. Potem idzie w tej sile, którą ma, rozwala ołtarz, robi to, co może po swojemu, sprytem, trochę ze względu ze strachu przed ludźmi, burzy ten ołtarz i się bardzo mocno zaskakuje, że nie dość, że dostał wsparcie 10 swoich sług, to jeszcze jego ojciec, który o niczym nie wiedział, następnego ranka wstawia się za nim. I to też jest często tak, kiedy możemy się zaskoczyć, że gdzieś Bóg, kiedy mówimy pierwszy krok, gdzieś stawia osoby, gdzie okazuje się, że one też w tej samej sprawie. Być może ten jego ojciec też nienawidził tych ołtarzy Baala. Być może też już był zmęczony bałwochwalstwem Izraela. Może wiedział doskonale, dlaczego im się dzieją złe rzeczy, bo zresztą jest napisane wcześniej, bo grzeszyli, bo oddawali pokłony Baalowi. Być może to wszystko wiedział, ale nie miał jakiejś takiej może młodzieńczej werwy, żeby coś z tym zrobić. Nie miał perspektywy, nie spotkał Boga tak, jak spotkał Gedeon. Ale kiedy zaczęło się to, on nagle mówi, spróbujcie tknąć tylko mojego syna, a będziecie służyć tak jakby Baalowi. Jak Baal jest Bogiem, niech się sam tym zajmie. Jest napisane, że oni zmienili mu imię nawet w takim razie. Dlatego w tym dniu nadano Gedeonowi imię Jerubal. Stwierdzono bowiem, niech Baal się z nim rozprawi za zburzenie jego ołtarza. I to jest ciekawe, że z imienia, które mówi burzący, nagle zmieniają mu imię na bardzo konkretnie ukierunkowane misji walczący z Baalem, można było powiedzieć. I to też jest coś takiego w nas. Każdy w nas nosi różne dary i talenty. Bóg złożył to w ciebie i tak jak złożył w Gedeona, tak włożył w każdego z nas, kogo stworzył. Pewne dary, talenty i powołania. Ale one nieukierunkowane, one takie, po prostu to może by chodził i burzył i się frustrował w tym swoim gniewie. Myślę, jak ktoś ma na imię burzący, to jakby mi tłumaczy, dlaczego był taki bezpośredni, opryskliwy i bezczelny być może nawet. Gdzieś to się działo w nim. Ale Bóg postanowił to bardzo konkretnie nakierować. Użył tej całej jego siły, skierował jakby na Baala i ma nowe imię. A nowe imię też mówi o zmianie tożsamości. Kiedy idziesz za Bogiem, kiedy decydujesz się karmić się Nim, Jego wolą, tym, co On chce spełnić, to będziecie zmieniać. To będziecie do tego pierwotnego planu przywracać to, co Bóg zaplanował. To będziecie transformować, bo nie da się służyć Bogiem i nie ulec zmianie. Nie da się służyć Bogu i nie ulec zmianie. Nie da się takim, jakim się było, kiedy zaczynasz z Nim obcować, kiedy zaczynasz Go słyszeć, służyć Mu i widzieć, co On może uczynić. Człowiek ma automatyczną świadomość, ja już nie chcę być taki, jaki byłem. To jest coś, co najbardziej transformuje, kiedy idziesz za Nim i możesz doświadczyć tego, jak o ile być może jeszcze więcej moglibyśmy uczynić, gdybyśmy dali się zmienić. Wiecie, tutaj jest takie ważna rzecz, że grzech to nie jest tylko moralne zło. Trochę to, co pastor mówił chyba 2-3 tygodnie temu. To nie jest tylko rzecz, można rzecz robić bardzo dobre rzeczy w życiu, które nie będą Jego wolą. Słowo grzech znaczy hamartia, to znaczy nie trafić do celu. I dla mnie to jest dużo bardziej przeraźliwa w ogóle rzecz, niż przerażająca rzecz, niż po prostu moralne życie. Jak nie grzeszę, to znaczy, że moralnie żyję. Bo to znaczy, że mogę robić bardzo dobre rzeczy pozornie, ale nie trafić do celu, co by z definicji znaczyło, że moje życie skończyło w grzechu. Bo nie trafiłem do celu. Ono się wzięło ze strzelania z łuku. Bardzo precyzyjnego trafiania do celu. Czyli życie wolą Bożą, robienie dzieł tego jako pokarm, który Cię posyła i chce użyć w miejscach, w których jesteś, a być może nie spodziewasz się, jak bardzo chce Cię użyć, bo nie wierzę, że Gedeon spodziewał się, kiedy został powoływany, do czego tak naprawdę Bóg go powołał, będzie powodować, że będziesz chciał trafić do tego celu, że to będzie Twoim pokarmem i to z definicji będzie powodowało, że nie będziesz chciał nie trafiać do celu, bo ze wszystkich sił poświęcisz się temu, żeby do tego celu trafić. Każdym kosztem. I ten koszt, który Gedeon musiał ponieść, to nie jest tylko o dobra, będę posłuszny, tylko musimy mieć świadomość, że on ryzykował życie. Że on, kiedy zburzył te ołtarze, możecie poczytać sobie w domu, on miał świadomość, że ryzykuje życie. I są pewne rzeczy w życiu, których, wiecie, małżeństwo jest taką rzeczą, w którym nie można połowicznie, nie wiem, ryzykować, ale w razie czego plan B. Nie, no nie da się tak. I kiedy rozmawiamy o chrześcijaństwie, to wierzę, że to jest ta rzecz, gdzie trzeba być albo wszystko, albo nic. Trochę w pokerze się mówi all in, tak? Czyli jakby jestem tak przekonany, że to jest najlepsza rzecz, którą mogę uczynić w moim życiu, iść za Nim. I dla Gedeona to tak było. I jak sobie przeglądniecie różnych historii dawnych bohaterów i nowych bohaterów, za każdym razem sprowadza się do tego, czy wszystko, czy trochę. To jest rzecz, o której mówił Jezus, to jest rzecz, o której mówili apostołowie, to jest rzecz, którą będziemy czytać w listach i to jest rzecz, która się przechodzi przez cały testament od jakby Adama, czy ufasz mi na 100%, czy tylko trochę, poprzez tych wszystkich patriarchów. Abraham jeszcze gorzej, musiał syna na 100%, dopiero w momencie, jak podniósł nóż, Bóg powiedział stop. Wystarczy, już zrozumiałeś, że musisz poświęcić wszystko, żeby osiągnąć wszystko to, co ja mam dla Ciebie. Ale to jest prawdziwy pokarm. Więc to Gedeon w tym całym swoim byciu, może takim śmieszkiem, on poświęca absolutnie wszystko. Wiecie, ja myślę, że on się nie spodziewał, że tata stanie w jego obronie. Jakby wiedział to, że tata go wesprze, to może by poszedł. Mówi, tato, pokazał mi się anioł Pana, mam wizję, może zrobimy to, pomóż mi. Nie ma tej sceny. Jest scena, jak bierze, pokryją mu 10 sług i rozwalają ołtarz jak chuligani. Jak... I wracają do domu i liczą, że rano nikt się nie dowie. No i niestety zapukali, to ty. Bardzo szybko ktoś cię musiał widzieć, jak to zrobiłeś. Więc Gedeon ryzykował wszystko. I myślę, że to go zmieniło. Później, kiedy po jakimś czasie znowu porywa go duch Pana, decyduje się, jak szalone to jest, pomyślcie sobie, przejść z miejsca rozwalania kamiennego ołtarzyka, ledwo uszedł z życiem, do miejsca, w którym 30 tysięcy ludzi decyduje się iść z nim na bitwę ze 135 tysiącami, co już jest szalone, to w tym wszystkim Bóg go przeprowadza do miejsca, że redukuje mu do 300 kontra 135 tysięcy. Mówi, to już lepiej mogłem chować tą pszenicę i rozwalać te ołtarze do końca życia, niż miałbym być postawiony w sytuacji, w której muszę się w 300 zmierzyć na 135 tysięcy przeciwników. Jak bardzo nieprawdopodobne to jest, jak bardzo nierealne to jest, jak bardzo szalone to jest. No i na to wszystko jeszcze jakiś wspaniały plan. Pójdziemy i będziemy dąć wrogi i rozwalać zbany. Ale do tego miał już przekonanie, bo zobaczył jedną rzecz. Jak go Bóg wysłał w tej jego niepewności, która jest taką charakterystyczną cechą, jak go Bóg wysłał do tego obozu, to on podsłuchał, że Bóg w umysłach Midianitów zasiał już tą wątpliwość w ich zwycięstwo. On już wykonywał swoje dzieło niezależnie od wiedzy Gedeona. Ale uchylił mu tego rąbka, bo wiedział, myślę, Bóg ma miłosierdzie nad nami i doskonale wiedział, że nie jest rzeczą łatwą po ludzku zdecydować się na tak szaloną wyprawę. Że nie jest łatwo zmusić człowieka. Okej, pokazał mu coś, dobra, zakradnij się do ich obozu, co dla mnie już jest szalone, ale zobaczysz, co się tam dzieje. I kiedy dostał sytuację, że słyszy, jak ludzie w obozie sami interpretują sny, że ulegną Gedeonowi, że to już nie miał żadnych wątpliwości i żadnych skrupułów. Wziął tych 300, podzielił od razu, wraca bardzo zdecydowany, już bez żadnego pytania Boga, już bez żadnych run, bez żadnych trików. Mówi, dobra panowie, dzielimy się na 3, idziemy, okrążamy, robicie to co ja, dniemy wrogi, rozwalamy dzbany, załatwione na pana i na Gedeona, bach. I stało się. I w tych 300, to jest w ogóle, oni się najpierw sami zaczęli mordować, ci Midianici, potem zaczęli uciekać i oni ich tam gonili i tam później się pokłócili z innymi Izraelitami. Na koniec wszystkich pozabijali niedobitków i jest moment, w którym zostaje królem. Jest moment, w którym w którym jest propozycja, żeby został królem. I to jest kolejna rzecz, że Bóg robi pewne rzeczy niezależnie od nas. I tu jest taki spór trochę teologiczny. Na ile pewne rzeczy, wiecie, gdzie jest ta granica? Na ile pewne rzeczy zależą od nas, a na ile Bóg robi niezależnie i suwerennie? Ja nie wiem, mówię szczerze, ale to jest ta relacja z Nim. To jest ta relacja z Nim, którą wierzę, Gedeon miał. To jest to, im bardziej wczytujesz się w tę historię, tym bardziej zobaczysz, tym dziwniej Bóg działa, tym za każdym jest to razem indywidualne, specjalnie tak ma swoją drogę dla ciebie z Nim, żeby nauczyć się, że są pewne rzeczy, które On działa suwerennie sam, bez twojej wiedzy i może uchyla czasem rąbka tajemnicy, ale po to musimy Mu wierzyć, żeby nie wiedząc wszystkiego, bo inaczej to by nie była wiara, ale On jednocześnie potrzebuje naszej decyzji, poświęcenia i odwagi w tym, żeby zrobić to, do czego On powołuje. Na przekór albo nawet na pochybel okolicznościom, które są. I nie potrzeba tu wielkiej wzniosłej, nawet w tej historii nie widzę wielkiej miłości Gedeona do swoich ludzi. Bał się ich, więc że go pozabijałem za tego Baala. Był zdenerwowany na swoich przodków. Nie widzę tutaj najlepszej wzniosłej postawy. A jednak został zapisany ze względu na to, że w tej sile, którą miał i wykorzystał wszystko, co mógł, żeby skupić się i ostatecznie oddać celowi, do którego Bóg go powołał. I teraz pytanie jest takie, czy my czekamy na dzień, w którym będzie ktoś miał poczucie, że jest gotowy, żeby zrobić coś więcej niż tylko przeżyć to życie? Czy czekamy i może jesteśmy w miejscu i może tak być, że jesteśmy takimi duchowymi grubasami w tym sensie, że czytamy i 17 rodzajów koncepcji na temat jak głosić Ewangelię, czy można uzdrawiać chorych, a w jaki sposób czy robimy doktoraty, czy można się modlić, czy tak się można modlić, czy w ogóle właściwie jest myśleć, że Bóg może dalej uzdrawiać, kogo może użyć, czy mnie, czy ciebie, czy jakkolwiek, chociaż my ten temat weźmy, czy rzeczywiście jest, czy może po prostu Bogu zależy, żeby zacząć te rzeczy robić w sile, którą masz. Czy możemy się zastanawiać, jak Bóg powołuje, czy mnie powołuje, a może mnie powołuje do tego, żebym normalnie żył, posadził drzewo, wybudował dom i tak przeżył życie? Czy może patrząc na świat dookoła zdecydujemy się, ja chcę żyć czymś więcej niż tylko czekaniem na to, co Bóg zrobi? Może nigdy nie byliśmy w miejscu, że Bóg cokolwiek do ciebie powiedział. Wierzcie, wiele historii nie zaczęło się, gdyby Bóg do kogoś czegoś nie powiedział, ale czy jesteśmy w miejscu, w którym w ogóle rano pytamy, Boże, co dzisiaj? To nie jest, wiecie, tak, że Bóg siedzi w niebie i mają problem z Jezusem i z Duchem Świętym na tej zasadzie, panowie. Polacy z Wrocławia robią już wszystko, co im byśmy wymyślili, całą naszą Bożą wolę. Jak nic nie wymyślimy do jutra, to nie będą mieli co robić. To nie wyobrażam sobie takiej sceny, że tak siedzą i się przyjmują. Raczej myślę, że nasze uszy nie są duchowe wystarczająco otwarte na to, żeby usłyszeć, co On chce. A wierzę, że dalej patrząc na kontekst, jak mało jest wierzących w tym kraju i pewnie się powtarzam, bo to ciągle we mnie żyje, że absolutnie każdy na tym miejscu jest powołany do czegoś dużo większego niż być może niż mu się wydaje. Że może każdy czuje się małym takim źrybakiem albo szkapą i w zeszłym tygodniu powiedziałeś sobie, nie chcę być szkapą. Bardzo dobrze, ja też nie chcę być szkapą. Strasznie to wygląda, że sobie wpisać w Wikipedii szkapa, jak wygląda. Chciałem dać obrazek, ale się powstrzymałem. Ale wierzę, że jest absolutnie więcej Bóg włożył w ciebie siły, daru i talentu, niż być może ty sam o sobie myślisz. Tak jak do Gedeona przyszedł i powiedział mu w tych najgorszych okolicznościach, najbardziej upokarzających okolicznościach. Myślę sobie, mógł go spotkać na drodze z powrotem. Wiecie, mógł go przecież spotkać chwilę później, w takich bardziej normalnych warunkach, a nie w trakcie, jak on chowa. Wiecie, to totalnie... Ja bym się zirytował. Chwilę później mogliśmy porozmawiać, to lepiej bym się czuł. Ale myślę, że Bogu dokładnie chodziło, żeby z niego wyszła ta... Jest tu jest źle, jest niedobrze, ty tu ze mnie szydzisz, albo sam z siebie, nie wiem, ale tak nie może być. I poszedł w sile, którą miał. Wierzę, że prawdziwym pokarmem jest karmienie się Jego wolą. Czytasz Słowo Boże, karmisz się tym, ale jeśli nie będziesz wprowadzał tego życia, i to Marek mówił w zeszłym tygodniu też, jeśli nie będziesz wprowadzał tego życia, większym pokarmem, biorąc przykład nawet Marka, nie widzę cię, bo trochę już ślepy jestem, gdzie siedzisz, większym pokarmem było powiedzieć to Słowo, niż się przygotowywać. Że większym pokarmem dla życia jest to, kiedy możesz przyjść i usłyszeć, usługiwałem w jakikolwiek sposób, jeden słowem, drugi innym darem, usługiwałem i to spowodowało, że ktoś, chociaż jedna osoba, jak zechciała, jakby postanowiła, nie będę już więcej duchową szkapą, to to jest większy pokarm dla Marka, który tu był, niż godziny przygotowywania tego. Bo to jest największa radość, to jest ten pokarm niebieski, wola Ojca, by każdy był zbawiony, by każdy doszedł do pełni poznania i świadomości tego, jaki jest Bóg i co może z tobą zrobić. Na przekór wszystkim okolicznościom. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym, żebyśmy do tej historii jeszcze wrócimy. Ale chciałbym, żebyś sobie zadał to pytanie, albo żeby Bóg ci pokazał. Bo może się czujesz jak ten Gedeon. Może wcale nie czujesz się super bohaterem swoich czasów czy swojego życia. Może dalej czujesz się szkapą, a może czujesz się, że za dużo wiedzy, która cię maltretuje w twojej głowie i nie wiesz nawet, jak jej użyć. Ale chciałbym, żebyśmy zadali Bogu pytanie. Każdy z osobna, tak jak siedzimy. Zanim zaczniemy śpiewać, żebyśmy mieli czas modlitwy i takiego wejrzenia w swoje serce, żeby Duch Święty ci pokazał, co jest siłą, którą masz. Być może dzisiaj musisz odpowiedzieć na pytanie, co tak bardzo cię denerwuje, co tak bardzo doprowadza twoje serce do tego, że wchodzi na jakieś wyższe palpitacje. Co takiego może sprawia ból twojemu sercu? Zadaj sobie to pytanie, co jest takiego, do czego Bóg być może w ten sposób sygnalizuje, że trzeba się tym zająć. Że to nie jest tylko rzecz, od której trzeba uciec. Że to nie jest tylko rzecz, którą trzeba się frustrować. Że to nie jest tylko rzecz po to, żeby kształcić twój charakter. A może Bóg chce cię użyć w tych dziedzinach. Może On chce z tego miejsca, w którym jesteś, przesunąć ci miejsce, w którym nawet nie wyobrażasz sobie, że będziesz. Jeśli tylko szczerze z Nim porozmawiasz i odpowiesz sobie na to pytanie. Co jest siłą, którą posiadasz? Co powoduje, że ciągle się chowamy, że coś z tymi midianitami być może, którzy najeżdżają twoje życie. Może nie tylko chodzi o to, że najeżdżają twoje życie i cię Bóg testuje w cierpliwości, może po prostu musisz wypowiedzieć wojnę tym midianitom. Może próbowałeś na własne sposoby i przegrałeś wiele bitew. Może trzeba, tak jak Gedeon, zbudować ołtarz pokoju, szczerze wyznać, jak się czujesz, i zapytać Boga, co mam robić? Co mam uczynić w związku z tym wszystkim, co się dzieje? Tak jak zapytał Gedeon, co oczekujesz, żebym zrobił? Może midianitą jest to, że w twoim życiu, że ciągle siedzisz w ławce i w twojej głowie czujesz się niegotowy do czegokolwiek. I może to jest tą walką, którą ciągle toczysz. Więc niech cię to już sfrustruje do końca, proszę cię, bo szkoda czasu i życia, żeby siedzieć ciągle w ławce. Wierzę, że Bóg chce powiedzieć do wielu z nas, powstań dzielny wojowniku i uwierz w to, co On w ciebie złożył, niezależnie od okoliczności, które ci coś dyktują. I być może nawet okoliczności są prawdziwe, nie mówię o zakłamaniu rzeczywistości. Być może są rzeczy, które trzeba zmienić i kiedy mnie frustrują rzeczy, to najczęściej muszę stanąć w lustro, spojrzeć i wiedzieć, ja muszę się zmienić. Ale najgorsze jest stać w miejscu. Kochany Boże, tak jak wielu bohaterów wiary, był kiedyś taki dzień, gdzie spotkali Ciebie. Ja proszę Cię, my szukamy Ciebie i od długiego czasu chcemy więcej. Szukamy Twojej woli, szukamy odpowiedzi. Chcemy być bliżej Ciebie, nie chcemy żyć religijnie, nie chcemy gdzieś przetrwać naszego życia tu jako chrześcijanie na ziemi, czekając na jakiś koniec. Ja modlę się, by w każdym z nas dzisiaj była odpowiedź na pytanie, co jest siłą, którą dałeś. Ja modlę się, żebyś odpowiedział każdemu tak, jak Ty na niego patrzysz. Żeby w uszach i w sercach zabrzmiało to, jak Ty widzisz każdego z nas. Pomimo wszystkich okoliczności, niedomagań, przywar i pomimo grzechu. Ja modlę się, żeby ta Twoja perspektywa dzisiaj wygrała. Ta Twoja tożsamość, którą chcesz włożyć w serca tych wszystkich strudzonych, pobitych i być może ciągle zajętych z tego powodu własnym życiem tylko. Ja wierzę, że jest więcej. Ja wierzę, że jest więcej Twojego pokarmu. Ja wierzę, że jest więcej Twojej woli. Że Ty tylko czekasz na ludzi gotowych. Ja modlę się, niech Twój Święty Duch w łagodności objawia na te rzeczy. Ja modlę się i proszę Cię, żebyśmy każdy mógł dzisiaj usłyszeć, co Ty myślisz. Ja modlę się, żebyś dał nam serce szczere i otwarte, jakie miał Gedeon. Że Ty takie serca, z takim jesteś w stanie się dogadać, którzy nie udają. Kochany Duchu Święty, proszę Cię. My chcemy karmić się tym, co Ojciec dla nas przygotował. My chcemy być wykonawcami Twojego Słowa. Modlę się, by prawdziwe było w naszym życiu, tak jak prawdziwe było w życiu Jezusa. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który nas posłał i wykonać Jego dzieło. Chcemy całym sercem być jak Ty, Jezu. My chcemy całym, ze wszystkich sił zapłacić tą ostateczną cenę, tak jak Ty nie zawahałeś się i zapłacić, by stracić to życie, które mamy ze względu na życie, które możemy mieć z Tobą. Życie z Tobą to jest ta sytuacja, to jest ta decyzja na 100%. Ja proszę Cię, zachęć niedowiarków, zachęć tych, którzy może gdzieś się wahają i zadają sobie pytanie, gdzie jest te wszystkie cuda, gdzie te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Ja wiem, że Ty zachęcasz w każdym nabożeństwie różnymi sytuacjami, różnymi cudami, znakami, proroctwami, które się potwierdzają. Wszystko to, co się dzieje Twoją obecnością, że Twoje Słowo jest prawdziwe. Amen.